Okej, słuchajcie, to zbliżamy się do końca studium listu do Tymoteusza pierwszego. Dzisiaj kontynuujemy to studium. Ktoś przypomni, co było ostatnio? Na czym skończyliśmy?
Pobożność i niepobożność.
Mm-hmm. Co pamiętacie? Co pamiętacie z tamtego studium?
Że są różne... Przykład jest podany różnych wdów. Mm-hmm. Znaczy w różnym jak gdyby... W różnej sytuacji. Mm-hmm. Tak? I takich, które są, żyją właściwie, pobożnie i takim, i są osamotnione i takim trzeba pomagać. Oraz też niestety takich wdów, które żyją bardzo nieporządnie i też odchodzą od Chrystusa, chcą wychodzić za mąż, ale ich motywacje nie są właściwe. I najpierw jest to wyjście za mąż w takim negatywnym świetle pokazane z uwagi na te niewłaściwe pobudki, a potem Paweł zaleca wychodzenie za mąż, wychowywanie dzieci, dbanie o dom i tak dalej, i tak dalej. To jest taki przykład, z którego staraliśmy się wyciągnąć szersze wnioski.
Mhm. Czyli krótko mówiąc, chodzi o problem. I o przedsięwzięcie właściwych działań w zderzeniu z pewnym zachowaniem ludzi. Tak? Czyli teraz tak, Biblia mówi tutaj, tak, co najmniej 60 lat, czyli młodszym wdowom w ogóle nie wolno pomagać. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że tu są pewne problemy. Trzeba zobaczyć problem, a nie rocznik. Bo rocznik jest postrzegany przez problem, tak? Czyli te młode wdowy, o których tutaj mowa, one mają problem z zachowaniem życia w pobożności, tak? Natomiast te starsze wdowy mają świadectwo życia w pobożności. Dlatego one są właściwymi osobami, do których ma być skierowana pomoc. Natomiast te, które nie potrafią się jak gdyby odnaleźć w tym wdowieństwie, to mają żyć pobożnie poprzez wychodzenie za mąż i rodzenie dzieci, zarządzanie domem, a nie włóczenie się od domu do domu i słuchanie fałszywych nauk i facetów, którzy obiecują nie wiadomo co. Tak? Byśmy tak krótko powiedzieli, czyli jeśli są młodsze wdowy niż 60 lat, które mają świadectwo pobożności, no to logiczne, że im pomożemy, ale chodzi o to świadectwo pobożności i czy ta osoba nie będzie miała problemów, czy ona po prostu nie żyje z problemami. Więc ważne, żeby też chcę to zaznaczyć, bo zaznaczałem to tydzień temu, żebyśmy patrzyli na tą kwestię nie poprzez wdowy, ale na problem, który tam istnieje, a którego jak gdyby podłożem były pewne zachowania wdów. Tak? Czyli nie wdowy są tu głównym tematem, a problem, który ich dotyczył. I to, jak zbór ma się zachować wobec takiego problemu. Nie? Bo jeżeli potraktujemy właśnie ten temat w ten sposób, że tak, 60 to dojdziemy do wniosku, że nie możemy wielu osobom pomóc, bo Biblia nam nie pozwala. Nie w tym rzecz.
Albo dojdziemy do wniosku, że skoro jakby nie wyciągamy też innych wniosków, a tylko i wyłącznie chodzi tutaj o wdowy, bo tak jest napisane, a wśród nas nie mamy, to w ogóle pomijamy jakby tutaj wiele fragmentów i zostawiamy, nie wyciągamy z tego wniosków. Tak. Ale przecież wnioski można wyciągnąć, tak? Nawet nie bezpośrednio do wdów.
Tak. Z zaznaczeniem, że są to wnioski pośrednie, oczywiście, ale które mogą, te sytuacje mogą się wydarzyć w różnej konfiguracji, nie tylko z wdowami i teraz też trzeba umieć temu zaradzić. Ale zgodnie z Pismem Świętym.
To można podać jako przykład, a nie że... Tak. Pismo mówi tak i tak, odnośnie i jakąś inną sytuację i podać, bo wdowy.
Ale schemat pewien można zastosować, tylko nie rozwiązanie dokładnie takie, no bo ono dotyczy konkretnych osób, ale też zgodne ze Słowem Bożym, które poprowadzi tą osobę do pobożności, skieruje ją, a nie odciągnie od życia w pobożności. Czyli pewien schemat jest i warto go zastosowywać w różnych sytuacjach. Ale to też warto pamiętać, że ten fragment mówi o problemie, który tam istniał, a wdowy są wymienione właśnie dlaczego? Dlatego, że ich ten problem dotyczył w tym miejscu. Tak.
I to najwidoczniej taka kolejność, nie jednej wdowy, a wielu.
A wielu, bo ten problem tam był. I co widzimy z listu do Efezjan również tam, ten problem właśnie życia w pobożności, właściwego życia w małżeństwie i poza małżeństwem też jest wymieniany. Dobra, słuchajcie, to teraz przechodzimy do kolejnego fragmentu, który również w liście do Efezjan jest omówiony, bo dotyczył między innymi Efezjan. I będzie to pierwszych 5 wersetów 6 rozdziału. Tylko 5 wersetów. Bo te 5 wersetów mówi o konkretnej rzeczy. I potem Paweł płynnie przechodzi do bogacenia się. Też. To ma ze sobą związek. Natomiast ja to potraktowałem oddzielnie. Jak będziemy omawiać dalszy fragment, to połączymy to. Natomiast tutaj ten fragment mówi o posłuszeństwie sług wobec panów. Nie? Więc te 5 wersetów przeczytajmy sobie. I będziemy je omawiać. Możemy nawet przeczytać szerszy kontekst, nawet do 10, ale omówimy sobie te 5 wersetów.
Ja przeczytam.
Proszę.
Wszyscy słudzy, którzy są pod jarzmem, niech uważają swych panów za godnych wszelkiej czci, aby nie bluźniono imieniu Boga i nauce. A ci, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą, dlatego że są braćmi. Ale tym bardziej im służą, bo są wiernymi i umiłowanymi uczestnikami dobrodziejstwa. Tego naucza i do tego zachęcaj. Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością, ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, spożyczenia, złośliwe podejrzenia, przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Stron się od takich. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy pragnąc ich, skurczyli zdrowie wiary i poprzebijali się wieloma boleściami.
I teraz temat. Życie zgodne z pobożnością i niezgodne z pobożnością. Czyli zgodne z pobożnością i niezgodne z pobożnością zasady relacji pan-niewolnik. Taki jest temat. Zgodne z pobożnością i niezgodne z pobożnością zasady relacji pan-niewolnik. Na podstawie Tymoteusza, tak? Zgodne z pobożnością i niezgodne z pobożnością zasady relacji pan-niewolnik. Na podstawie Tymoteusza 6:1-5. A co chcemy zobaczyć? Chcemy zobaczyć, jak powinni, a jak nie powinni postępować niewolnicy i ich panowie względem siebie. Dlatego, że tu jest tylko mowa o niewolnikach, ale my sobie powiemy również o tych, którzy są nad niewolnikami postawieni. Czyli zobaczyć, jak powinni, a jak nie powinni postępować niewolnicy i panowie względem siebie. Drugie, wyciągnąć z tego praktyczne wnioski dla nas. W Polsce niewolnictwa nie ma póki co, takiego jak tam. Ktoś powie, jest, ale no, jeżeli nawet uważa, że jest, to nie takie. Przynajmniej nieoficjalnie i nie w majestacie prawa. Natomiast uważam, że jak najbardziej możemy wyciągnąć wnioski dla nas z tego. Czyli zobaczyć, jak powinni, a jak nie powinni postępować niewolnicy i ich panowie względem siebie i wyciągnąć z tego wnioski praktyczne dla nas. I będzie tak, albo dwie rubryczki, albo cztery, jak wam wygodniej, dlatego że tak, jest właściwa postawa i efekt tej właściwej postawy i postawa niewłaściwa i jej efekt. Można to zrobić tak, że omówić postawę, a pod spodem efekt, a jak ktoś chce, to może zrobić właściwa postawa i obok efekt, bo na efekt jest stosunkowo niewiele. Także jak komu wygodniej, omówimy postawę, a potem jej efekt i właściwą i niewłaściwą. Rafał, jak ty byś mógł zobaczyć jeszcze w Strongu te słowo słudzy z 6.1, bo tam jest słowo bardzo konkretne, które określa tego sługę, bo jest sługa, na sługę jest dwa określenia. Tu jest słowo, które wskazuje na konkretną sprawę.
Dulos. Dulos. Niewolnik, poddany, sługa. Od 12.10, co oznacza... Deo. Wiązać, pętać, krępować, uwięzić, przeszkodzić, uniemożliwić.
Czyli to jest osoba uzależniona od kogoś, kto ma na, jak gdyby nad nią władzę. I teraz tutaj nie ma tego, ale inne komentarze i inne słowniki podają, że chodzi, że ten niewolnik może być dobrowolny bądź niedobrowolny. To nie jest tak, że to ktoś z siłą, ale może być ktoś, kto po prostu jest to sposób na jego życie. To jest człowiek, który nie ma środków do życia, bo tak kiedyś bywało. Ludzie nie mieli środków do życia, byli skazani na śmierć głodową i oddawali się w niewolę po to, żeby mieć wikt, opierunek, ale jednocześnie oddawali się w niewolę. Dobrowolnie. Za utrzymanie, żeby nie umrzeć z głodu. Dlatego nawet w prawie mojżeszowym były bardzo jasno określone zasady poddawania się w niewolę, bądź nie. Był rok wyzwolenia, nie wolno było na zawsze, tak? Był 50. rok był rokiem uwolnienia, co 50 lat, zdaje się. Z tego, co pamiętam. I ktoś, kto nie miał środków do życia, mógł być niewolnikiem, ale również kiedy się podbijało jakieś tam narody, państwa, tak, jedni drugich, to też brali niewolników i wtedy taki człowiek z wolnego stawał się niewolnikiem. Więc niewolnik, różne były formy tego niewolnictwa, natomiast my się skupiamy nad tym, że to jest osoba uzależniona od kogoś, kto ma nad nią władzę. W tym sensie. Jest jego opiekunem, ale również osobą, która decyduje o jego życiu. I tym, co on ma robić, czego nie ma robić. Czy ma gdzieś iść, czy nie. Jak gdyby to jest osoba decydująca o czyimś życiu. Dlatego jest pan i niewolnik.
Pan tak niewolnik, pan sługa.
Tak byśmy to zdefiniowali. I teraz słuchajcie, po kolei. Mamy werset pierwszy, który co mówi? Zobaczcie.
Wszyscy słudzy, którzy są pod jarzmem, niech uważają swych panów za godnych wszelkiej czci, aby nie wyróżniono niedługo i mówiące.
No. I teraz co tu mamy?
To słudzy mają uważać swych panów za godnych czci.
Ale ci, którzy są pod jarzmem, tak?
Pod jarzmem.
Czyli mogą być, na to wychodzi, różni słudzy.
Tak, oni są pod jarzmem, czyli zobacz teraz te słowo jarzmo.
22,18.
Tak.
Dzygos, czy dzygos. Jarzmo lub waga. Od słowa zaprząc.
Tak, to jest człowiek, który jest jak gdyby w jarzmie, czyli on ma... nie może robić tego, co chce, w tym sensie.
Ujarzmiony, zaprzęgnięty.
Tak, nie może robić tego, co chce. Czyli to jest niewolnik, sługa, który jest w jarzmie, czyli to jest człowiek, który jest sługą czyimś, niewolnikiem, i on jest w jarzmie, czyli on nie decyduje o swoim czasie. W tym sensie. I teraz, co mają ci ludzie robić? Według tego, co mówi Paweł, tak. Tak. Słudzy, którzy są pod jarzmem, mają szanować swoich panów. A jeżeli nie będą tego, jeżeli będą tak robić, jak Paweł zaleca, czyli będą ich szanować, jaki będzie efekt?
Nie będą bluźnić inni ludzie w imieniu Boga i nauce, tak?
Dokładnie. Czyli jak gdyby temat, wytłumaczenie jest jasne, jeśli ktoś, no jest tak napisane, prawda? Jeśli ten sługa, bo mówimy o tym czasie, który tu funkcjonuje, mówimy w bardzo konkretnej okolicznościach, nie przenosimy tego na dzisiejsze czasy, na razie. Nie robimy żadnej interpretacji. Na razie musimy przyjąć tekst tak, jak on istnieje. Prawda? Żeby zastosować, cokolwiek zrobić, to musimy zrobić tutaj jak gdyby analizę tekstu. Jest niewolnik, który nie ma jak gdyby decyzyjności w sferze swojego życia i on ma co robić z panem, tym, który decyduje o jego życiu?
Pokornym być.
Ma go poważać, szanować go. I jeśli to robi, to nikt nie będzie bluźnił imieniu Boga i nauce. Zaraz sobie przeczytamy inne fragmenty pomocnicze, bo jest ich sporo. Ale na razie tekst. Nikt nie bluźni imieniu Boga i nauce. Czyli jeśli chcesz, żeby z powodu ciebie nie bluźniono niewolniku Bogu i nauce, to musisz szanować swojego Pana. Czyli jedno z drugim jest ze sobą sprzęgnięte. No a jeśli taki niewolnik nie szanuje swojego pana, to jaki może być tego skutek? Według tego, co mówi Paweł.
No chyba w drugą stronę, tak?
No właśnie, czyli to
i
jest...
Boże i nauka.
Jest to życie zgodne z pobożnością?
Bluźniona, nie?
No nie. Więc brak poszanowania swoich panów to jest postawa niewłaściwa. Jedno jest właściwe, drugie jest niewłaściwe. I wtedy no, ale zobaczcie, co... Tak, może to być powodem bluźnierstwa imienia Pana i nauki. Dlaczego? No bo wszyscy wiedzą, że ta osoba, ten niewolnik jest wyznawcą Jezusa Chrystusa, tak? Mówi pewne rzeczy, głosi pewne rzeczy, żyje w pewien sposób i teraz jeśli on żyje inaczej, to ktoś może powiedzieć, a cóż to za wierzący, co to za Bóg, co to za sekta, co to za jakaś zła nauka, która powoduje, że ludzie zamiast być posłuszni, to się buntują. I ktoś będzie bluźnił imieniu Pana z powodu postawy tego człowieka, prawda? Więc jak gdyby wytłumaczenie Pawła jest jasne, oczywiste, proste, nie pozostawia żadnych możliwości interpretacji. Po prostu tak jest napisane, są bardzo jasne te słowa, prawda? I teraz zobaczcie drugi werset. Tu już jest odniesienie do wierzących i panów i sług, czyli co się dowiadujemy z tego tekstu, zobaczcie drugiego. Czyli jak gdyby były sytuacje, w których obaj byli wierzący, ale ten wierzący nie uwalniał tamtego, a tamten znowu nie starał się uwolnić. Była zastała sytuacja, jest pan, niewolnik, obaj wierzący. I do nich jest jakie zalecenie?
Żeby nie gardzili. Ci słudzy, tak? Tak. Niech nimi nie gardzą, czyli tymi wierzącymi panami.
Dlatego, że co?
Że są braćmi.
Dokładnie, bo są wiernymi i umiłowanymi uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i zachęcaj. Czyli tak, słudzy mają...
Niech służą.
Tak, mają nie lekceważyć swoich panów, bo są braćmi w wierze. Wiecie, bo to jest tak, jeżeli ktoś jest dobry,
pokusa,
to ty możesz zacząć wykorzystywać to, żeby swoje korzyści z tego odnieść, tak? Bo niewierzącego to byś się bał. A wierzącego bagatelizuje, bo on nic nie zrobi. I co? I jesteś mu nieposłuszny, tak? Bo masz nadzieję, że nic złego cię nie spotka. Czyli wykorzystujesz dobroć drugiego człowieka. Zaraz sobie, słuchajcie, parę fragmentów przeczytamy z Biblii. Na razie chciałbym zaobserwować tekst, bo on jest krótki, więc możemy na to sobie pozwolić. Czyli tak, mają nie lekceważyć swoich panów, dlatego że są braćmi w wierze. Musimy zobaczyć, jak gdyby, dlaczego oni mieliby lekceważyć. Bo są braćmi w wierze, czyli co? Mam większą swobodę manewru, tak? Mogę ich wykorzystać. Tym bardziej im służcie, bo jakimi oni są ci panowie? Są wiernymi, umiłowanymi braćmi, uczestnikami tego samego dobrodziejstwa. Tym bardziej służcie im dobrze. Tym bardziej służcie im dobrze. A powiedzcie mi, niewłaściwa postawa, można by było z tego fragmentu wyciągnąć niewłaściwą postawę?
Lekceważenie swoich panów.
Wykorzystywanie tego faktu na swoją korzyść i zysk. Tak. Czyli lekceważenie swoich panów, braci, tak? Pan, brat, w wierze, wykorzystywanie tego faktu na swoją korzyść i zysk. I możemy dalej? Czy za szybko? I zobaczcie werset trzeci, bo tu Paweł po prostu podsumowuje pewną kwestię, tak? I co mówi? Ciszej tam. Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, nauki zgodnej powodnością, ten jest nadęty i nic nie wie, tak? Czyli tak, jeżeli ktoś tego się trzyma, co Paweł naucza, tak? To Paweł od kogo to ma? Zobaczcie, trzeci werset.
Od Jezusa.
Od Jezusa, czyli Paweł nie mówi, ja nie wymyśliłem, Paweł mówi tego, tylko to Pan Jezus nakazał. Czyli teraz tak, jeśli ktoś ma właściwą postawę, to co można powiedzieć o jego, jak gdyby, odnoszeniu się do zaleceń Jezusa? Trzyma się słów Jezusa, nie? I nauki zgodnej z czym? Z pobożnością. Czyli jeśli ktoś stosuje się do tych zaleceń, które Paweł tutaj podaje, to tym samym daje wyraz posłuszeństwa słowom Pana Jezusa i nauki zgodnej z pobożnością. Zgadza się? A jeśli ktoś się tego nie trzyma, to co? To jest nieposłuszny słowom Pana Jezusa i jego życie nie jest zgodne w tej materii z pobożnością. I teraz popatrzcie, kto tam się pojawił. Trzeci werset. Już mówiliśmy sobie w tym liście. Tam byli tacy, którzy nauczali inaczej. Nie tak. Oni nauczali tam o zakonie, bo uważali, ale i tutaj nauczali pewnych rzeczy. Czyli czego nauczali? Żeby słudzy byli posłuszni? Właśnie nie. Właśnie oni nauczali inaczej. I Paweł mówi, jeśli ktoś inaczej naucza, to ten ktoś jest nadęty. Tak? I co w 5 wersecie mówi? Strońcie od takich. Trzymajcie się od nich z daleka. Dlaczego? No bo jak ty słuchasz tego nauczania, to ty nim nasiąkasz. I w twojej głowie rodzą się myśli. Może on ma rację. Coś w tym jest. Więc Paweł mówi, strońcie od takich. Więc teraz tak. Właściwa postawa to jaka jest? Stronienie od ludzi, którzy nauczają niezgodnie z pobożnością i dla własnej korzyści. Bo Paweł nie tylko do Tymoteusza mówi stroń od takich, ale strąć się od takich.
W Biblii Warszawskiej nie ma strąć się.
No niestety, tam wielu rzeczy nie ma.
Patrzę w tym fragmencie.
Tam wielu rzeczy nie ma, nie tylko tego. Strąci od takich. I teraz słuchajcie, mamy pewien zarys. Jak możemy to podsumować? Popatrzcie. Odnośnie relacji sługa-pan. Co jest zgodne z pobożnością i z nauczaniem Pana Jezusa? Jaka ma być postawa sług w stosunku do panów? Czy mają to sobie uprzykrzać? Mają szanować. Tym samym dają wyraz posłuszeństwa Bogu. Ale jeśli ktoś ulegnie nauczaniu, że trzeba inaczej, to zaczyna jak żyć?
Niepobożnie.
W postawie lekceważenia. Braku szacunku. Tak? Z jego powodu może być bluźnione imię Boże. I nauka. Jego pobożność w tej materii stoi pod znakiem zapytania. Jeśli w tej, to zaraz zaczyna się i w innej. Bo to nie ma tak, że w jednym grzeszysz, a we wszystkim innym jesteś super. Nie. Grzech rodzi grzech. I chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali kilka fragmentów z Pisma Świętego i zobaczyli, co one mówią też o tym. Bo gdyby ten temat tu jest bardzo skrótowo, słuchajcie, tylko bardzo wyrywkowo potraktowany. Natomiast przeczytajmy sobie inne fragmenty, które nam rozszerzą, jak gdyby, spojrzenie na tą kwestię. Pierwszy to jest Efezjan, 6 rozdział 5-9. Efezjan, 6 rozdział, no bo to najbliżej, najpierw Efezjan, tak? 6 rozdział od 5-9. Kto przeczyta?
Ja mogę.
Proszę.
Słudzy, z bojaźnią i z drżeniem bądźcie posłuszni Panom według ciała, w prostocie serca jak Chrystusowi. Nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca. Służąc z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy, kto czyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana. Czy niewolnik, czy wolny. A wy, Panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a u Niego nie ma względu na osoby.
Okej. Okay. Popatrzcie, że to jest też do Efezjan, czyli ci sami adresaci. Był problem? Popatrzcie teraz, jeżeli połączymy list do Efezjan z listem do Tymoteusza, dlaczego tam był problem z posłuszeństwem sług Panom?
Skąd? Pojawiły się dziwne nauki.
Pojawiły się fałszywe nauki, tak zwanych rewolucjonistów, którzy namawiali ludzi do buntu. kobiety do buntu namawiali, niewolników do buntu, nauczali inaczej niż nauka zgodna z pobożnością. I zobaczcie, że zawsze pojawiali się ludzie, którzy siali ferment i on powodował, że wierzący zaczynali wątpić, zaczynali dawać posłuch tym naukom.
I niewłaściwie postępować.
I zaczynali niewłaściwie postępować. To się samo z siebie nie brało. Więc jeżeli połączymy list do Efezjan i list do Tytusa, do Tymoteusza, to mamy jak gdyby źródło problemu. Pojawili się ludzie, którzy nauczali inaczej. Niezgodnie z pobożnością. Efekt? Trzeba było właściwe nauczanie przypomnieć, wysłać list, jeden, potem drugi do Tymoteusza, żeby Tymoteusz tego dopilnował. Jak mają służyć słudzy, zobaczcie. Z bojaźnią i drżeniem w prostocie serca, jak Chrystusowi. Nie dla oka, ale ze szczerego serca, jak dla Chrystusa. Panowie jak mają postępować? Nie z groźbami. Popatrzcie, ten musi szanować, ale ten znowu nie może gróźb robić żadnych. Dlaczego? Bo to jest twój brat w Chrystusie. Pamiętaj, że ty też masz Pana. Ty jesteś Panem dla niego, ale ty masz Pana nad sobą. A on nie ma względu na osobę. Ty nie jesteś nobilitowany dlatego, że jesteś Panem nad nim. Ty masz być posłuszny Bogu w tej materii, w której ty. Więc jest napomnienie zarówno dla jednych, jak i dla drugich. Czyli tutaj mamy szerszy opis, co to znaczy szanować swoich panów. Służyć im w taki sposób, jakbyś służył Chrystusowi. A panowie mają traktować swoich sług tak, jakby pamiętając, że mają Pana nad sobą. Czyli krótko mówiąc, traktuj sługę tak, jakbyś chciał, żeby ciebie twój Pan traktował. Czyli taka zasada. Nie rób innym to, czego byś nie chciał, żeby tobie robiono. Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robiono. Nie lubisz złośliwości, nie bądź złośliwy. Nie lubisz chamstwa, nie bądź chamski. Często jest tak, że czegoś nie robimy w stosunku do nas, ale robimy to innym. Warto o tym pamiętać i no, jak będzie człowiek o tym pamiętał, to mniej razy się poślizgnie, tak powiem. Ale jeżeli będzie trwał w tej zasadzie, to będzie wydawało na pewno owoc. Tak samo tutaj, zobaczcie. To jest przyjęcie pewnej zasady, będę tak żył. I może nie od razu, ale jeśli człowiek taką zasadę przyjmie, to ona rodzi owoc. Może nie od razu, ale na pewno rodzi błogi owoc. Będzie zmieniać się życie tego człowieka. Postawa, myślenie. Ale trzeba podjąć pewną decyzję. Bo naturalną rzeczą dla naszego grzesznego ja, tak, jest postawienie się. Tak? Egzekwowanie swoich praw, swoich racji, tak? No, tacy jesteśmy. W takich ciałach się urodziliśmy, tak? I Słowo Boże nie na darmo mówi, że mamy duchem sławy ciała umartwiać. Bo jeżeli byśmy dali wodze upust temu, no to marnie byśmy wyglądali. Natomiast tu mamy szerzej, zobaczcie, rozwinięte. Jak mają się zachowywać słudzy? Czyli to ma być służba z serca i bycie Panem z serca. Jak Chrystusowi. W jednym i w drugim wypadku. Zgadza się? To teraz zobaczcie kolejny fragment, 1 Koryntian, 7 rozdział, 20-23. Bo ktoś powie, o, to my popieramy niewolnictwo. I to, jeżeli Słowo Boże coś mówi, to my czytamy Słowo Boże, my nic nie popieramy, my popieramy pobożność, a nie niewolnictwo. Tak? Ale Słowo Boże bardzo dużo rzeczy mówi i trzeba na to spojrzeć szerzej. Spróbujmy spojrzeć szerzej, może... Kto przeczyta ten fragment z Koryntian 7:20-23?
Niech każdy pozostanie w stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany jako niewolnik, nie martw się tym. Lecz jeśli możesz stać się wolny, to raczej z tego skorzystaj. Ten bowiem, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie ten, kto został powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo, zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi.
Pamiętacie, jak myśmy to studiowali przy małżeństwie? Nie wiem, czy wtedy dużo dokładnie to omawialiśmy, niekoniecznie. Ale popatrzcie, co jest tutaj napisane. Paweł mówi tak. Jeżeli zostałeś powołany w takim stanie, to w nim pozostań. Tak? Nie próbuj się na siłę wyrwać. Czyli tak, jeśli zostałeś powołany jako niewolnik, nie martw się tym. Nie martw się tym. Lecz jeśli możesz stać się wolny, to skorzystaj z tego. Jeśli ktoś ci chce dać wolność, to dobrze, to korzystaj z tego. Ale nie martw się, jeśli to nie nastąpi. Dlaczego? Bo jeśli zostałeś powołany jako niewolnik, to i tak jesteś wyzwoleńcem Pana. Twój duch jest wolny. Tak? Ale podobnie jest z powołanymi jako wolni. Jesteś wolny. Ale to nie znaczy, że możesz robić, co chcesz. Bo niewolnik mówi, ja nie mogę robić, co chcę. W Chrystusie duchowo możesz robić to, co chce Bóg. Tak? Jesteś wolnym człowiekiem, musisz zrozumieć, że jesteś wyzwolony z grzechu, wyzwolony z tego, co cię wiąże tutaj, tak? Ale jeśli ktoś jest powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa, to nie znaczy, że tamten nie jest niewolnikiem. On i tak jest niewolnikiem, dla niego to żadna rewelacja być niewolnikiem Chrystusa. On jest niewolnikiem tu. Ale ten, który jest wolny, musi sobie uświadomić, że on jest niewolnikiem Chrystusa. Zarówno jeden i drugi jest wolny, w sensie relacji z Bogiem i jeden i drugi jest niewolnikiem Chrystusa, tak? Tylko, że niewolnikowi nie trzeba tłumaczyć, co to znaczy niewolnik. Prawda? On to wie. Jemu trzeba wytłumaczyć, żeby on zrozumiał, że on jest wolny w Chrystusie. Ale wolnemu, który nie rozumie, czym jest niewola, nie trzeba tłumaczyć, że on jest wolny w Chrystusie, bo wolność, on ma wolność na co dzień. Jemu trzeba uświadomić, że ty jesteś niewolnikiem Chrystusa. Że ty masz żyć tak, jak mówi twój Pan. Czyli popatrzcie, Paweł nie mówi tutaj, że niewolnik jest wolny, a wolny jest niewolnikiem. Jeden i drugi jest niewolnikiem i wolnym w sensie duchowym. Tylko Paweł uświadamia temu człowiekowi to, co mu trzeba uświadomić. Jak ktoś jest syty, nie trzeba mu tłumaczyć, co to znaczy być sytym. Trzeba mu wytłumaczyć, że możesz być głodny. Ale jeśli ktoś jest głodny, to nie trzeba mu tłumaczyć, co to znaczy być głodny, bo on jest głodny i wie, co to jest. Nie trzeba mu tego tłumaczyć. Ale można powiedzieć, że będziesz syty. Możesz być syty. Rozumiecie? Chodzi o to, że Paweł tutaj pokazuje pewną rzecz. Jeżeli możesz korzystać z wolności, to Paweł tutaj popiera niewolnictwo. Nie. Paweł mówi tak. Jesteś w jakichś okolicznościach. Zostałeś powołany. W jakimś kraju, w którym obowiązują pewne zasady, prawo. I teraz, jeśli możesz skorzystać z tego prawa i stać się wolny, korzystaj. Ale jeśli nie jesteś w stanie, nie martw się tym, w jakim stanie jesteś.
To trochę jak odnośnie biednych i bogatych, tak? I pismo nieraz właśnie to pokazuje, tak? Że ktoś jest bogaty, to zwraca uwagę na ubóstwo, tak? A jak ktoś jest ubogi, to zwraca uwagę na bogactwo w Chrystusie.
Tak. Tak, bo jemu nie trzeba tłumaczyć, czym jest ubóstwo. No on wie. Tak.
Podobna sytuacja.
Takie kontrasty pewne, ale trzeba człowiekowi coś uświadomić, żeby on i jeden i drugi, żeby zachował odpowiednią postawę wobec zastałej sytuacji. Nie martw się, jesteś wyzwoleńcem Pana. Twój stan się kiedyś skończy. Ale jeśli możesz korzystać, korzystaj, bądź wolny. Ale zgodnie z prawem. I teraz zobaczcie kolejny fragment, 1 Piotra, 2 rozdział, 18-20. To są znane fragmenty, ale my je teraz z tym łączymy. Zobaczycie, jak one się fajnie łączą. Przynajmniej ja powiem szczerze, że dla mnie one się świetnie połączyły. Taki byłem, no tak fajnie mi to się złożyło. 1 Piotra, 2 rozdział, 18-20.
Słudzy, z całą bojaźnią bądźcie poddani Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym. To bowiem podoba się Bogu. Jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc cierpliwie znosicie choćby was i pięściami bito. Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu.
Piotr tutaj mówi pewną prawdę, że jeśli są słudzy, to mają z bojaźnią być poddani panom, nie tylko tym łagodnym. Bo łagodnym, dobrze, łatwo jest być poddanym, ale też przykrym. To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Czyli jeśli nawet coś się dzieje i ty niewinnie cierpisz, to co? To się podoba Bogu. Dla ludzi, którzy nie mają zrozumienia Słowa Bożego i nie mają Ducha Bożego, to jest niezrozumiałe. To jest nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia to jest. Bo Piotr dalej dodaje, bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc cierpliwie znosicie, jeśli was biją. Jeżeli niewolnik się zbuntuje, okaże nieposłuszeństwo i spotka go za to kara, to można powiedzieć, że kara go spotkała, bo był posłuszny Bogu? Nie, to oczywiście, dostaniesz cięgi, ale cóż to za chwała przed Bogiem? To jest skutek twojego nieposłuszeństwa, czyli ty oczywiście się zbuntowałeś, ale nie mieszaj do tego Boga. Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to się Bogu podoba. Dlaczego? Bo dalej jest napisane, że i Chrystus cierpiał za niewinność.
Zostawiając nam przykład.
Dając nam przykład. Przeczytaj, Wercia, dalej to.
I do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w jego ślad. Który grzechu nie
tak. Popełnił. Teraz ktoś powie, a dlaczego ktoś ma się tak zachować? No bo skoro mówi, że jest uczniem Jezusa, no to niech bierze przykład z tego Jezusa. I Piotr to mówi wprost. Bo i Chrystus tak. A skoro Chrystus, no to i wy. Oczywiście ktoś powie, wy jesteście w takim kraju, że jecie co wam. Okej, zaraz sobie powiemy dalej. Ale na razie, gdyby... Patrzmy, co mówi tekst. Zgódźmy się z tekstem. Zgódźmy się z tekstem po prostu. Tak? Więc Słowo Boże nigdzie nie mówi, żeby wbrew prawu buntować, być buntownikiem. Nigdzie tego nie naucza. Przynajmniej nie w tych miejscach, które przeczytaliśmy. Dobra, idźmy dalej. Kolosan, trzeci rozdział. Trzeci rozdział listu do Kolosan. 22 do 25.
Dwa do 25.
Tak.
Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga. A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi. A ten, kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, a u Boga nie ma względu na osobę.
Co jest ważne tutaj? Jest to samo i jeszcze jest ważna informacja, zobaczcie. Powtórzenie, zobaczcie, listu Efezjan. Tak? Nie dla ludzi, dla Boga. Dlaczego? Bo jeżeli czynicie to z serca jak dla Pana, to i Pan wam odpłaci, tak? I teraz werset 25 co mówi? Ale ten, kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, bo u niego Boga nie ma względu na osobę. I teraz popatrzcie, co jest ważne. Ten werset, te zdanie odnosi się zarówno do panów, jak i sług. Bo my jeszcze listu nie studiowaliśmy, tak? Ale Bóg nie ma względu na osobę. Pamiętacie, co tam było wcześniej? Bóg nie ma względu na osobę? W Efezjan też jest. Dlaczego? Dlatego, że i słudzy, i panowie mają pamiętać, żeby właściwie postępować, bo Bóg nie ma względu na osobę. I tu przy odpłacaniu za nieposłuszeństwo Bóg też nie ma względu na osobę. Czyli sługa, który wyrządza jakąś krzywdę, musi o tym pamiętać i Pan. Więc jeżeli ty, sługo, masz złego Pana, to pamiętaj jedno, Bóg go rozliczy. Na bank. Ale pamiętaj jedno, jeśli ty będziesz nieposłuszny, to ciebie też rozliczy. Nie? To jest ważne, słuchajcie. Więc tu jest dodatkowa informacja, że nawet jeśli spotyka cię jakiś problem, to powiesz go Bogu, nie rozwiązuj go sam na własną rękę. Bo może się okazać, że twoje rozwiązanie problemów będzie wbrew Bożym zasadom. I co się okaże, że sam zaczniesz grzeszyć. I odbierzesz cięgi, ale za to, że źle rozwiązywałeś ten problem, że nie powierzyłeś go Bogu. Bo Bóg potrafi tą sprawę załatwić. Dlatego Piotr mówi, nawet tym niedobrym też. Bo Bóg w odpowiednim czasie sprawę rozwiąże. To nie jest łatwe nauczanie, to nie jest łatwa nauka zgodna z pobożnością. To są bardzo trudne słowa, dla wielu nie do przyjęcia. Natomiast my zgadzamy się na razie z tekstem. Biblia nigdzie nie namawia do buntu. Nie?
I liczy się twoja postawa bez względu na okoliczności.
Z serca.
Które są wszystko lżejsze bądź trudniejsze, ale postawa ma być taka sama.
I ma być z serca. I teraz zobaczcie ten sam list, 4:1 jeszcze.
Panowie, obchodźcie się ze sługami sprawiedliwie i słusznie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.
Panowie, obchodźcie się ze sługami sprawiedliwie, wiedząc, że macie Pana w niebie. Sprawiedliwie. Oni mają szanować, a wy macie być sprawiedliwi dla nich.
Też nie jest do wezwania takiego, no to ty, skoro teraz jesteś panem, ale wierzącym, to ty już nie możesz mieć, mieć tych sług, tak?
Ale on nie jest w stanie funkcjonować czasami.
To nie o to chodzi, chodzi o postawę względem nich.
Dokładnie. Pamiętajmy, że tam w tamtych czasach była również taka sytuacja, że nie zawsze niewolnik chciał być wolny. Bo to się wiązało z tym, że wychodziłeś i byłeś goły i bosy. I nie miałeś nic. I niektórzy nie chcieli ryzykować wyjścia na wolność i radzenia sobie sami. Dlaczego? Bo tam mieli wikt, opierunek, spanie, wszystko, zatroszczenie się. A jeśli Pan był dobry, to tym bardziej.
No właśnie.
Więc musimy też spojrzeć na to z tej perspektywy, co tam była. I jeżeli będziemy to interpretować, to będziemy to interpretować na bazie tego, ale tak było. Nie zawsze tak było. Że ludzie chcieli wolności. Idźmy dalej, słuchajcie. Tytusa, 2:9-10. Tytusa, 2:9-10. Kto przeczyta? Tytusa, 2:9-10.
Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim. Niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga.
Sług nauczaj, aby byli poddani swoim Panom we wszystkim. Się im podobali, nie sprzeciwiając się. Niczego sobie nie przywłaszczali, ale we wszystkim okazywali doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga naszego Zbawiciela. I ktoś powie, no ale ten fragment mówi tutaj to co we wszystkim, tak jak Pan każe coś złego zrobić. No ale my czytamy inne, że jeśli cierpisz niewinnie, Nie możesz zgrzeszyć przy służbie, ale gdyby musimy spojrzeć na to całościowo. Ten fragment nie mówi o tym, co zrobić, kiedy Pan każe zgrzeszyć. Ten fragment mówi, że masz być posłuszny Panu we wszystkim w twoich obowiązkach, które masz do wypełnienia. I nic sobie nie przywłaszczaj, co nie jest twoje. Czyli zdarzały się kradzieże. Słudzy potrafili kraść. Byli złodzieje, stawali się złodziejami. Tak. Dlaczego? Bo w tym ten sposób zdobią
naukę Boga.
Tak. Są ozdobą. Jeśli są posłuszni. Na razie dodaje się wam to? Wszystko wam pasuje? Szerzej trochę kontekst Tymoteusza jest zrozumiany? Widzicie, o co chodzi? To jeszcze zobaczmy Filemona 1,16. Bardzo ciekawy list. Filemona 1,16. I ja wam naświetlę problem tutaj, co jest bardzo ważne, ale ten werset przeczytajmy.
A gdzie jest Filemona?
Za Tytusa. A przed Hebrajczyków. To jest jeden rozdział tylko. 1,16. Kto przeczyta? 16 werset.
Już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie. A te dwa, czy dla ciebie, i w ciele, i w Panu.
Słuchajcie, był problem. Filemon miał sługę. I ten sługa zbuntował się i uciekł. Problem polegał na tym, że trafił do więzienia, do celi, gdzie był Paweł. I tam się nawrócił. Ale w więzieniu pod wpływem nauczania Pawła zrozumiał swój grzech, że on uciekł, zbuntował się, że to jest złe. Ten Onezym. I teraz Paweł pisze list, przez Onezyma go wręcza, mówi Onezymowi, daje list do Filemona i mówi: słuchaj, przyjdzie do ciebie Onezym, który od ciebie uciekł i narobił ci wielu problemów. On do ciebie przyjdzie i ja cię proszę, przyjm go ze względu na mnie. I ja ci odwrócę wszystkie szkody, bo on go okradł. Tam cudawianki zrobił.
Policz to na mój
rachunek, ale przyjm go. Czyli jaka była postawa tego człowieka? On, kiedy się nawrócił, zrozumiał, że ucieczka i bunt i kradzież była zła. I on teraz chce wrócić z powrotem, żeby... Co jest ważne jeszcze? Ten człowiek był... Filemon i Onezym byli braćmi. W ciele. Ten się poddał mu w niewolę, prawdopodobnie z powodów materialnych, ale to byli bracia, to była rodzina cielesna. Dlatego Paweł pisze w 16 wersecie: tym bardziej ciebie i w ciele i w Panu. Już nie jako sługę, sługę też, ale więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, czyli teraz będziesz miał i sługę, i dodatkowo brata umiłowanego, bo on się nawrócił. I nie tylko brata w wierze, bo również i w ciele, i w Panu, czyli to byli bracia. Problem polegał na tym, że Filemon był człowiekiem wierzącym. I ten jego sługa, brat, wykorzystał to po prostu. Ale uciekł, efekt był taki, że coś zmajstrował i trafił do więzienia. Paweł trafił za Ewangelię, a on trafił za przestępstwo i do celi Pawła. I Paweł mu głosił Ewangelię, mówi, bo to jest mój syn. Zrodziłem go w więzieniu. I teraz mówi, ja do ciebie go odsyłam i ty go przyjm, ja ci wszystko zwrócę, tylko ty go przyjm, pamiętaj, że ty przyjmujesz brata teraz i wiem, że zrobisz to jak należy. To jest jak gdyby bardzo ciekawy list, bo on jest, te studium jest, mamy je nagrane, bardzo fajne studium. I zobaczcie, co mówi Paweł. Paweł pokazuje, że ten człowiek przez swój bunt zrozumiał grzech. I chce go naprawić, czyli chce wrócić do postawy poprzedniej. Czyli jest skrytykowanie buntu, a pochwalenie postawy łagodności, uległości, pobożności.
Posłuszeństwa.
Posłuszeństwa. Jeżeli masz Pana, to masz być posłusznym. Jak ten brat się stał niewolnikiem, nie wiemy, ale można domniemywać, to są domniemania, że po prostu miał problemy materialne albo zaciągnął długi, które ten brat spłacił i przez to on musiał mu odpracować to.
Ale
stał
to nie
się...
był problem, że on był niewolnikiem. Problem był w jego postawie.
Nieposłuszeństwie. I on wykorzystywał to, że miał brata, który był wierzący. Ale trafił na Pawła i dobrze. Czyli tylko chcę, żebyście zobaczyli tutaj w tym fragmencie, na co Paweł zwraca uwagę. On wraca do ciebie. On wraca do ciebie pod wpływem uwierzenia w Ewangelii Jezusa Chrystusa i chce wrócić do ciebie, ale ja cię proszę, przyjm go, nic nie rób. Nie karć go, nie każ go. On już wszystko, on już... To, co, to już wystarczy, co on przeżył. Tylko go przyjm.
przyjmij go jak mnie.
I pamiętaj, że masz teraz nie tylko brata i sługę odzyskałeś, ale masz jeszcze dodatkowo brata w Chrystusie i sługę posłusznego Chrystusowi. Nie? Więc jak gdyby, jeżeli podsumujemy to wszystko, to jaka ma być postawa sługi, jaka ma być postawa Pana? Co jak gdyby u sedna leży? U sedna całej postawy co leży?
Posłuszeństwo Bogu
z całego serca. Czyli w szczerości serca. Nie obłudnie, nie dla ludzi Słowo Boże mówi. Nie żeby ludzie na ciebie dobrze patrzyli. Pan na ciebie patrzy. Pan nie patrzy na to, co z zewnątrz. Pan patrzy na serce. Więc jeżeli ty w sercu jesteś nie w porządku, to nieważne, jaki ty jesteś na zewnątrz. Bóg ci oceni po tym, jaki jesteś w sercu. Ale jeśli jesteś w sercu w porządku, to trudno, żebyś na zewnątrz był inny. Bo można udawać pewne rzeczy, ale jeśli masz w sercu to, co trzeba, to to zawsze jest widoczne na zewnątrz. Nie można być w sercu okej, a na zewnątrz nie. To się tak nie da. I teraz zobaczcie, wracamy do listu do Tymoteusza. Pierwszego. I mamy 5 werset. Tych, którzy głoszą inaczej. Żeby od nich stronić, tak? A ci, którzy niewłaściwie postępują, co jest źródłem, jak gdyby, ich nieposłuszeństwa? Oczywiście wiemy, ich grzeszność, tak? Ich złe nastawienie, ich zły stan serca, tak? Ale on się od razu pojawia? Niekoniecznie. Ten sługa poprzez takie nauczanie może zacząć diabeł mieć do niego dostęp, pobudzać jego cielesne pożądliwości, ten człowiek zaczyna się buntować.
Czyli mamy zdrową naukę i fałszywą naukę.
Stronienie od fałszywej nauki, czyli jak ty nie masz zapoznawać się z nią. Ty masz trzymać się z daleka od tych ludzi, którzy nauczają inaczej. A ci, którzy źle postępują, to co? Będą słuchać tych fałszywych nauk i popierać tych głosicieli, przebywać w ich towarzystwie, no bo musisz słuchać tego. A efekt jaki jest? Zaczynasz temu ulegać. I co jest efektem tego ulegania? Zobaczcie. 4 werset. Ten, kto tak naucza, jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się co?
Zawiść, spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia.
To jest efektem nieposłuszeństwa. Spory, złorzeczenie, zawiść, podejrzenia. Bo co oni, co naprawdę leży u źródła tych fałszywych nauczeń? Zobaczcie 5 werset. Zysk tych ludzi, którzy to głoszą. Zysk. Oni mają z tego zysk. Czyli oni nie są, jak gdyby, wiecie, tacy wspaniałomyślni.
Bezinteresowni.
Oni mają w tym swój interes. Tylko prowadzą ludzi do tego, że ludzie zaczynają podejrzewać, fałszywe podejrzenia wobec swoich panów, tak? Złośliwości, kłótnie się rodzą, bo ten sługa jest nieposłuszny i rodzi się problem. A tym bardziej, jeśli Pan jest wierzący i trwa w Chrystusie. Tak jak było z Onezymem. On był niewierzący, Pan był wierzący. Nie? Także z jednej strony, jeśli ty się od tego trzymasz z daleka i nie chcesz się z tym zapoznawać, no to trzymasz się zdrowej nauki. Ale jeśli zaczynasz tego słuchać, to wcześniej czy później nie ma czegoś takiego, że wiecie, odbija się jak od betonu. Wcześniej czy później coś trafi, wsiąknie i wyda owoc, zły owoc. Czyli z jednej strony strzec się tych, a z drugiej strony słuchać ich, trzymać się ich. Tak, tak jak ci, co tam to tych niewiast się wdzierali do domów i tam zwodzili, no ale oni tam weszli, byli i trzeba ich mówili i ktoś ich słuchał. A nie wygonił. Tak samo tu. Nie? I co jest bardzo ważne, słuchajcie. Dlaczego Paweł nie mówi tutaj rewolucyjnej nauki? Zbuntujcie się wszyscy i walczcie o swoją wolność. Dlaczego Paweł nie nawołuje nigdzie do tego? Bo nie nawołuje. Mówi, jesteś wyzwoleńcem Pana, ale jego królestwo nie jest z tego świata. Dlaczego Paweł nie nawołuje tutaj do buntu, do jawnej walki z tym, O wolność, tak?
Właśnie dlatego, że jego królestwo nie jest z tego świata.
Rzymian, 13 rozdział 1-4. Bo ta walka z czym się wiązała? Z łamaniem czego? Prawa. Z łamaniem prawa. A Paweł co mówi w Rzymian 13:1-4?
Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga. A te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potem. Przełożeni bowiem nie są pod strachem dla uczynków dobrych, ale złych. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest bowiem sługą Boga dla twojego dobra. Lecz jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz. Gdyż jest sługą Boga, mszczącym się w niebie nad tym, który czyni zło.
Masz być posłuszny władzy. Paweł mówi, jeśli możesz korzystać z bycia wolnym, bądź wolny. Ale wszystko zgodnie z prawem. Nie może to być wbrew prawu. Bóg może zmienić prawo? Tak wpłynę? Może. Ale rób to zgodnie z prawem. Wiecie, ja teraz oglądałem tego Martina Luthera Kinga. I no, co by o nim nie powiedzieć, ale tam zauważyłem pewien kontrast. Była frakcja, która chciała strzelać, zabijać, łamać prawo, i ten Martin Luther King, który bardziej chciał to zgodnie z prawem zrobić. On rozmawiał, on dyskutował, on prosił, on, ale generalnie chciał się trzymać prawa. Tak?
Szybciej damy się pobić,
niż my będziemy bili. Tak? I w pewnym sensie on przekonał tamtych, mówi, słuchajcie, wy zabijecie 5 białych, a oni 40 nas. Jaki zysk? Mówi, gdzie wy chcecie łamaniem prawa zajść? Nie macie siły. I teraz jak gdyby spojrzeć na to, to jak gdyby ja tylko ten przykład daję, ale jak gdyby, bo chodzi o co? Chodzi o to, że jeśli chcesz być wolny, chcesz to zrobić, to zrób to zgodnie z prawem, do którego masz dostęp. Jeśli nie, módl się do Boga, żebyś dał radę tak żyć. Ale nie łam prawa, ponieważ Bóg nie jest, nie popiera łamania prawa. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że nawet jeśli te prawo jest złe, to Bóg rozliczy tych ludzi, ale On do tego dopuścił. A ty, jeśli żyjesz w tych okolicznościach, to módl się do Boga o to, żebyś mógł to przejść, mógł wytrwać w tym w wierze, tak? Nie łamiąc prawa. Bo jeżeli prawo jest dobre, to nam jest łatwo. Jeśli prawo jest złe, to nam jest ciężko. Dlaczego? No bo my byśmy chcieli inaczej. Żyjemy w kraju, w którym jest, nie ma niewolnictwa, tak? Ale są kraje, w których jeszcze jest. Jeszcze nie tak dawno w Stanach Zjednoczonych na południu była wojna północy i południa, to jest XVIII-XIX wiek, było niewolnictwo. Ale dzięki temu, że w pewnym momencie wprowadzono prawo, które dawało wolność tym niewolnikom, oni mogli zacząć być wolni jak? W majestacie prawa. Oczywiście byli tacy, którzy się buntowali, uciekali, różne rzeczy się działy. Natomiast ponosili potem konsekwencje, ale czego? No swoich ucieczek. Cierpieli, byli zabijani, to prawda. Ale Bóg to widział. I Bóg kiedyś rozsądzi każdego za jego uczynki. Nikt nie ucieknie od sądu Bożego. Natomiast co? Przyszedł taki moment, że prawo zostało wprowadzone. I ten człowiek mógł w majestacie prawa być wolny. Dlatego uważam, że tutaj Paweł nie namawia nigdzie do łamania prawa. Dlaczego? Bo sam tego prawa nie łamał. Kiedy stanął przed władzą rzymską w obecności przełożonych świątyni, to powiedział, nie zgrzeszyłem przeciwko cesarzowi, prawu, ani świątyni. Nigdy nie złamałem prawa ani rzymskiego, ani prawa świątynnego, ani prawa mojżeszowego. Bo Paweł sam był posłuszny.
I chciano go zwolnić, tylko że do cesarza się odwołał i już nie było możliwości, trzeba było go do cesarza.
I robił, jeżeli już nawet coś chciał zrobić, to robił zgodnie z prawem. Był obywatelem rzymskim, odwoływał się do cesarza. Miał prawo. Ale wszystko robił tak, żeby nikt go nie posądził, że jest jakimś buntownikiem i anarchistą. I to jest ważne, żeby pamiętać z całej tej historii. Dlaczego Paweł mówi niewolnikom, że mają być posłuszni panom? Dlaczego? Bo to jest zgodne z pobożnością. Bo to, jak gdyby u sedna tego leży posłuszeństwo Bogu, ale również prawu kraju, w którym żyjesz. Czy jak gdyby jasno to wszystko wam się układa? Czy ja jasno tłumaczę?
Tak.
To słuchajcie, podsumujemy sobie to i zaraz będziemy wnioski wyciągać, tak? Zastosowanie, dobra? Czyli wnioski jakie mamy z tekstu? Co jest zaleceniem Pana? Ci, którzy są poddani, mają być posłuszni tym, którym są poddani.
Bez względu na to, czy to jest Pan niewierzący, czy wierzący.
Tak jak Chrystusowi mają być.
Wszyscy wierzący mają być jednocześnie sługami i panami. Panami, przepraszam, tylko... Nie to miałem na myśli.
Są wolni i niewolnikami. Są jednocześnie wolni i niewolnikami. O tak.
W różnych
każdy wierzący, tak, w różnych aspektach. Jest wolnym i niewolnikiem, tak. Niewolnikiem Chrystusa i wyzwoleńcem Pana jednocześnie. Tak. I to też, żeby zrozumieć, o co chodzi, że to nie jest kłócące się, tak? Tak, bo to chodzi o to, żeby język giętki wypowiedział tak, to, co pomyśli głowa.
Czasami tak wejdzie i można uśmiechnąć.
I jak ma być ta, jak, z czego ma wynikać to poddaństwo? Tak, już mówiliśmy, z posłuszeństwa Bogu, ale również z czystego serca. Z przekonania to ma być. To ma płynąć z wnętrza człowieka. Nie ma być na pokaz.
To nie mają być pozory, tylko tak. To ma być szczere. Tak?
Czy sługa może korzystać z wolności, jeśli jest to zgodne?
Tak.
Oczywiście. Sługa może
wyjść możliwość?
I chce. Bo nie każdy chciał. Chce wyjść na wolność? Może, ale zgodnie z prawem. Jeśli możesz korzystać, to korzystaj. Bo byli panowie, którzy dawali wolność swoim sługom.
No i przy mnie było też prawo, które pozwalało się niewolnikowi wykupić. Tam jakoś tam procent...
Tak, oczywiście. Teoretycznie mógł się wykupić. Tylko jeśli stawał się niewolnikiem, to nie bardzo miał za co się wykupić. Bo niewolnik nie dostawał wypłaty, dostawał wszystko w naturze. Chyba, że nagle spadek dostał. Rodzina mogła go wykupić, tak. Czyli spadek po rodzinie, czy rodzina mogła się złożyć i wykupić. Tak.
No, aspekt niewolnictwa to jest ten opisany w Biblii i wiele innych aspektów w różnych krajach, różne przepisy.
Tak, natomiast
przepisy,
chodzi o to, że sługa mógł korzystać z wolności, jeśli miał taką okazję i było to zgodne z prawem. Czy należy się poddawać w niewolę z własnej woli? Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Czyli nie należy poddawać się w niewolę z własnej woli. Nie należy się uzależniać od innych ludzi w taki sposób, żeby potem nie móc się z tego wycofać.
Bo wchodzisz w jakieś jarzmo, które wcale nie jest.
Byłeś wolny i wchodzisz w jarzmo, tak. Zastanów się, tak? Następne pytanie do wniosku. Czy jeśli panowie byli nieposłuszni, to upoważniało niewolnika do bycia nieposłusznym buntownikiem? Nie. Nie, nie. Tak, tak jak mówi Piotr. Wobec Chrystusa też byli niesprawiedliwi, fałszywie go oskarżali, ale Chrystus się nie buntował wbrew prawu. Oni go uderzyli, a Jezus mówi, dlaczego mnie bijesz? Udowodnij, że źle powiedziałem. A jeśli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Ale nie oddał mu, a mógł. Tak. Co dalej, słuchajcie? Jaki jeszcze wniosek? Czy można zmienić poglądy z biblijnych na niebiblijne?
No, pod...
Można.
Słuchając fałszywych nauk.
Dokładnie. Jeżeli trafisz na kogoś, kto cię będzie umiał podburzyć, to cię podburzy. I przestaniesz tak myśleć. Zejdziesz z drogi pobożności.
Czasem wystarczy chwila nieuwagi, dasz temu posłuch i poszło.
I coś się zrodzi, myśl rodzi myśl po kolei i już jesteś załatwiony. I to prowadzi do czego? Zaczynasz być podejrzliwy, kłótliwy, oskarżasz fałszywie, wymyślasz cudawianki na tego człowieka. A on może być Bogu ducha winien. Tak to mówię. Ale co? To wtedy rodzi w głowie złe myśli. A jacy powinni być panowie?
Powinni pamiętać, że są sługami Chrystusa.
Dobrzy mają być dla swoich sług. I wierzący, i niewierzący. Tylko wierzący o tym wiedzą, tak? A niewierzący, to nie znaczy, że niewierzący to może robić, co chce. Bóg go rozliczy, bo on nie ma względu na osobę.
On ma pamiętać, że każdy... sam ma Pana w niebie. Tak.
A niewierzący musi pamiętać, że też Bóg go rozliczy. A nawet jak nie chce tego wiedzieć, to i tak tak będzie. Więc sprawiedliwość Boża kiedyś zostanie zaprowadzona. Więc ten sługa, nawet jeżeli ma problem, to musi pamiętać jedno. Może dziś jest niesprawiedliwie, ale przyjdzie dzień sprawiedliwości. Więc ja mam wytrwać w posłuszeństwie. I ta myśl powinna mu przyświecać. Czyli trwanie w zdrowej nauce przejawia się posłuszeństwem. A słuchanie zwodzicieli, popadnięcie w nieposłuszeństwo, wcześniej czy później. I teraz, słuchajcie, zastosowanie. Podstawowe pytanie, jakie wam się nasuwa teraz. Jak my możemy to zastosować? Czy widzicie w ogóle jakieś podobieństwa w dzisiejszym życiu tutaj do tego, co my tu rozważamy?
Nie ma niewolników, nie ma panów. Zamykamy temat. Koniec.
Posłuszeństwo wobec koniec władzy, prawa, tak? Brama
słucha?
Władza, przełożenie.
Słucham?
Praca, pracownik jest bardzo podobny.
Jest pracownik uzależniony od pracodawcy? Nie jest to niewolnik, tak? Ale jest uzależnienie pewne?
Jest.
Ta osoba przychodzi do pracy.
Odległość.
Przychodzi do pracy i w tym czasie do czego jest zobowiązana?
Wykonywania polecenia.
Może sobie wyjść, kiedy chce i zrobić, co chce? Nie. W tym czasie ten człowiek...
Czy może, ale...
No właśnie, ale co to jest? Więc w pracy, kiedy jesteś, jest to pewne podobieństwo. No nie jest to jeden do jednego, ale bardzo duże podobieństwo wręcz jest. Kiedy człowiek zgadza się, bo on pracuje za pieniądze, czyli to nie jest tak, że ale on zostaje za to wynagrodzenie. I teraz zobowiązuje się do pewnych zakresu, pewnych działań, tak? Czynności. I teraz przychodzi do pracy, i w tym czasie ma wykonywać polecenia przełożonych. Kierownika, majstra, szefa. A jeżeli jest majstrem i ma pod sobą szeregowych pracowników, to ma pamiętać, że nad sobą ma dyrektora, który jemu wydaje dyspozycję. Ale za każdym razem co, jak ma zachowywać się? Kiedy to jest dobry pracownik?
Kiedy wykonuje czynności.
I jak to wykonuje?
Posumiennie.
Czy chciałbym mieć firmę, w której by pracowali ludzie, którzy będą bagatelizować to wszystko? Robić to źle? Chciałbyś mieć? No to teraz postaw się w drugiej sytuacji. Kiedy jesteś pracownikiem, wychodzisz z pracy, nie masz tych obowiązków. To jak gdyby jest inaczej. Niewolnik był cały czas. Mhm. Ty wychodzisz z pracy, jesteś wolny. Możesz robić różne rzeczy. Tak? Zaraz do tego dojdziemy. Ale popatrzcie, jeżeli jesteś w pracy, to masz zakres obowiązków. I jak masz je wykonać? Jeśli chcesz zachować się z zasadą zgodną z tego, co tutaj zobaczyliśmy. Czyli jak masz to zrobić?
Sumiennie. Jak dla Boga.
Sumiennie. Tak? Mhm. Z serca. Nie na pokaz.
Dokładnie.
Masz uczciwie, rzetelnie pracować.
Ofiarować swoją pracę.
Masz, jak?
Ofiarnie.
Tak, ofiarnie. Masz po prostu zrobić wszystko, żeby tą pracę wykonać jak najlepiej. A jeśli jesteś niesłusznie, jak nie wiem, posądzony o coś. Niesłusznie. Ale zachowałeś się w porządku. To masz prawo się stać nieposłusznym człowiekiem, aroganckim, chamskim, tak?
Bo są ktoś prawne sankcje, gdzie można się odwołać.
Dokładnie. Tak? Zawsze zgodnie z prawem. Zawsze zgodnie z prawem. Nigdy w taki sposób, żeby imię Pana było ubluźnione. No, ale chrześcijanin to nie powiem. Super chrześcijanin tak się zachował, a nie inaczej, tak? A tu mi o Jezusie opowiada. Ale jeśli ty to robisz zgodnie z prawem, przed Panem, z modlitwą, tak? Zawsze zgodnie z prawem. Więc w pracy jak najbardziej pewne zasady bardzo jasno widać. Jest przełożony, jest pracownik. Pracownik ma wykonywać swoje obowiązki jak najbardziej rzetelnie, z serca, porządnie, bo do tego się zobowiązał. A szef, jeżeli ktoś jest szefem, to ma tak podejść do pracownika, jak tego oczekuje Słowo Boże. Czyli uczciwie, sumiennie, kulturalnie, grzecznie, z szacunkiem, pamiętając, że ty masz nad sobą. Jeśli jesteś dyrektorem, to i tak masz nad sobą Pana, jeśli jesteś wierzący.
Jak on tego nie robi, to idziesz z Biblią do niego i mu mówisz, jak ma to robić. To by było ciekawe, co?
Polecacie Panu, nie? Tak jak czytaliśmy. Polecacie Panu duszę waszą. A jeżeli szef wierzący, no to rozmawiasz z nim, no, tak jak z bratem, tak? Ale zawsze wszystko zgodnie. Dlaczego? Żeby nie było fałszywych pomówień. Słuchajcie, jeśli ktoś mówi, to ja co ty mu będziesz słuchał, bo zobacz, co on ci robi. Co tam mają robić ci niewolnicy? Nie przywłaszczać sobie nic. A dzisiaj bardzo często się w firmach kradnie. Dlaczego? Bo za mało mam wypłatę, więc mogę sobie wziąć. Należy mi się. Nie, ty jesteś złodziej. Ty się na tą wypłatę uzgodniłeś. Nie pasuje ci, to się zwolni. Mamy o tyle dobrze, że możemy zrobić wypowiedzenie i odejść z pracy. Ale jeśli się zgodziłeś na tą wypłatę, to nic ci się nie należy. Jesteś złodziejem. Tam też niewolnicy nie mieli co przywłaszczać sobie nic panów. Bo to się zdarzało. Więc popatrzcie, są podobieństwa, nie? A poza pracą, jeśli taki człowiek wychodzi, to co, już może robić, co chce? A ile razy było tak, że z pracy zwalniano dlaczego? Bo złą opinię zrobił dla tej firmy, bo gdzieś tam się zachował niewłaściwie i podziękowali mu za pracę. Kiedy wychodzisz z pracy, dalej masz być posłuszny Chrystusowi. Bo Jemu jesteś posłuszny cały czas. Tylko nie masz tych obowiązków, które miałeś. I tu jest różnica między byciem niewolnikiem, a pracownikiem. Panem, a szefem. Tak? Ale pewne zasady przełożeństwa i podwładności są jak najbardziej jeden do jednego, można je przenieść. Przełożony, podwładny. Osoba, która jest decyzyjna, która decyduje o twoim czasie, bo jeśli jesteś w pracy, to szef decyduje o tym, co ty masz robić. On przychodzi i mówi, proszę zrobić to i to. To jest w zakresie pana obowiązków. I ty nie możesz powiedzieć, a ja nie chcę. Nie, bo to jest twój obowiązek. Ty nie decydujesz o swoim czasie wtedy. I tu jak gdyby jak najbardziej jest to podobne. I masz wykonać tą pracę jak najlepiej. Macie jeszcze jakieś spostrzeżenia? Coś pominąłem? Coś za dużo powiedziałem? Coś wam nie gra?
Jeszcze pan był inne sytuacje, tak?
No, tak? Darek? Nie, ci nie słychać cię teraz. Coś tam przerywa, ale cię nie słychać. Bardzo kiepsko cię, Darek, nic nie słychać. Nie możemy cię zrozumieć. Bardzo kiepsko cię słychać.
Nie,
Darku, nie idzie cię zrozumieć.
Napisać trzeba, jeżeli...
Darku, nie idzie cię zrozumieć. Nie idzie cię zrozumieć. Bardzo coś przez mikrofon słabo dźwięk.
A teraz lepiej, słuchaj.
O, teraz lepiej.
A, Darku, bo znalazłem jeszcze jedno zastosowanie. Odnośnie tam pracodawcy, nie? To też chodzi o pewne, chodzi o posłuszeństwo pracodawcy w pewnych granicach, prawda? Gdyby chciał od nas wymusić na przykład jakieś podanie nieprawdy albo jakieś kłamstwo, prawda?
No oczywiście, to, że tak.
Się odpowiednio tego ustosunkować.
Jeżeli pracodawca chce, żebyśmy przekroczyli prawo, to nie możemy go przekraczać, bo to nigdy nie będzie w zakresie obowiązków pracownika. Nie ma czegoś takiego, że pracownik podpisuje umowę o pracę i w zakresie tej pracy ma łamanie prawa. Nigdy tego nie ma. Także tu jest to sprawa oczywista jest. że pracownik ma wykonywać pracę, do której jest powołany, ale nie wiąże się ona z łamaniem prawa, bo tego nie będzie w umowie. Natomiast co jest bardzo ważne, nawet w takiej sytuacji... Tak, Darek? Natomiast nawet... Tam ciszej, proszę. Natomiast nawet w tej sytuacji, Darek, postawa, w jakiej się zachowamy, czy będziemy aroganccy, a co ty mi będziesz tutaj kazał kraść? Wiecie, nawet forma, w jakiej się zwracamy do szefa, który nawet nam każe zrobić coś niewłaściwego, jest jak najbardziej ważna. Czy zachowamy się zgodnie z nauką Ewangelii? Czy zachowamy się właśnie w sposób niewłaściwy, kłótliwy, arogancki, prostacki, taki, który nie przystoi chrześcijaninowi? Bo nawet w takiej sytuacji mamy zachować szacunek do przełożonego.
Zgadza się. Darku, znalazłem jeszcze jedno zastosowanie naszej lekcji. No. Bo mówiliśmy o szeroko rozumianym poddaństwie, zgadza się. Mhm. I na przykład są takie ugrupowania religijne, które uważają się za chrześcijańskie, które do nauczania religijnego, że tak powiem, dołączają wtrącanie się do polityki, wtrącanie się do patriotyzmu i to też można by ostrzec przy okazji przed takimi ugrupowaniami religijnymi, prawda?
Tak, Darku, dlatego że Paweł nigdzie nie mieszał Królestwa Bożego z Królestwem tego świata. On oczekiwał na Królestwo Boże, które nastąpi, natomiast musiał żyć w określonych okolicznościach i nigdzie w Biblii nie znajdujemy, żeby uczniowie mieszali się do polityki. Nie znajdujemy tego, wręcz odwrotnie. Natomiast to, co ty mówisz, to nosi taką nazwę, prawdopodobnie chodzi o dominionizm, czyli naukę taką religijną, która mówi, że wierzący poprzez angażowanie się do polityki przejmują kontrolę i władzę nad światem i kiedy oni ją przejmą, to zaprowadzą takie prawa jak trzeba i będzie super. I to jak gdyby też jest jak gdyby u podłoża tego ruchu, jeżeli to jest o tym ruchu mówimy. I on właśnie ma bardzo jasne założenia, aczkolwiek Biblia zupełnie tego nie popiera. Nie jak gdyby nie naucza tego. Żadne nauczanie apostolskie nie mówi, żeby to robić.
Dokładnie, dziękuję.
Proszę bardzo. Także słuchajcie.
Próba zaprowadzenia Królestwa Bożego na ziemi już teraz, tak. To nie jest...
Dla Chrystusa,
to nie jest
a nie
teraz,
przez Chrystusa.
To zaczęło się już od również reformatorzy, Jan Calvin, próba stworzenia całych miast czy państw z prawem Bożym, próba narzucenia siłą po prostu prawa zapisanego w Biblii. Skończyło się to, wiemy jak się skończyło, bo to nie jest czas i pora na fizyczne zaprowadzenie Królestwa Bożego na ziemi, które zaprowadzi Jezus Chrystus.
Tylko Bóg może zaprowadzić na ziemi Królestwo i wyegzekwować posłuszeństwo. My nie jesteśmy w stanie. Dlatego, że Bóg jest w stanie wyegzekwować posłuszeństwo z jednego miejsca na całym świecie. I tak będzie w tysiącletnim królestwie, kiedy każdy przestępca, który będzie objęty klątwą, czyli Bożym przekleństwem, będzie usuwany z ziemi mając 100 lat. Tak? I Bóg nikomu nie przepuści. Jego sąd będzie sprawiedliwy. Natomiast ludzie nie są w stanie grzeszni zaprowadzić sprawiedliwego królestwa. I dlatego Chrystus musi to zrobić. A te nauczanie jest troszeczkę inne, jak gdyby, i ono odwróciło kolejność. Ludzie dla Chrystusa, a nie Chrystus sam w chwale. No ale to jak gdyby odrębna sprawa. To słuchajcie, ja bym chciał przeczytać parę pytań na zastosowanie, do przemyślenia, skoro już jak gdyby to mamy omówione. I jak gdyby zinterpretowane dla naszych warunków, tak? Czyli teraz już jak gdyby zastosowanie to już jest zinterpretowane dla nas. Czy jesteś dobrym pracownikiem? No i rozumiemy, co to znaczy. Czy jesteś w stanie powiedzieć, że jesteś dobrym pracownikiem? Czy jesteś dobrym pracodawcą?
Jak jeszcze w transie, jak CV zaniosę do kolejnej firmy, to tam będzie czarno na białym napisane, że ja jestem najlepszym z możliwych pracowników, tylko teraz czy to będzie w 100%, prawda?
No właśnie chodzi o te serce.
Właśnie.
Czy ty jesteś z serca taki? Czy ty robisz to na pokaz? Czy jesteś dobrym przełożonym? Czy jesteś dobrym przełożonym? Czy jesteś dobrym pracodawcą? Ja do siebie mogę powiedzieć, czy jestem dobrym sprzedawcą, tak? Bo to też podejście do ludzi, słuchajcie. Czy obsługuję tak, jakbym chciał być obsłużony? Czy wykonuję zakres obowiązków, do których sam się zobowiązałem, we właściwy sposób, nie? Sam sobie muszę zadać pytanie, bo to ma różne oblicza. Ale zawsze chodzi o pewne obowiązki, które przyjmujesz i masz je zrobić. Następne, czy jesteś posłuszny władzy w tym sensie, w którym powiedzieliśmy, tak? Czy rozwiązujesz swoje problemy właśnie zgodnie z prawem? Bo różne są sytuacje, słuchajcie, i czasami trzeba podjąć jakieś działania, ale one zawsze mają być zgodne z prawem, po przemyśleniu. I zawsze ma motywacja być dobra, bo ktoś powie, o, pójdę do sądu, będę walczył swoje. Ale co ty masz w sercu, idąc do sądu? Rozumiecie? Biblia też przestrzega przed sądem, żeby wierzący, jak ma problem z wierzącym, żeby nie iść do sądu przed niewiernych. Także pamiętajmy, że Biblia naucza całościowo o wielu rzeczach. Ale jeśli ty nawet chcesz dochodzić sprawiedliwości, to stań przed Bogiem szczerze i zobacz, co masz w sercu. Czy tobą kieruje pokój, czy tobą kieruje agresja, czy tobą kieruje chęć zemsty. Jakie motywacje masz? Bo wiecie, można wiele rzeczy zrobić. Ale jeżeli to ma być zgodne z prawem, to ma być również zgodne z sumieniem i z postawą wobec Boga. O tym nie można zapominać, bo ktoś powie, okej, to wszystkie narzędzia wykorzystam, tak? I będę się 20 lat o swoje sądził. No to trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście masz to robić. Stań przed Panem, zobacz, jakie motywacje tobą kierują. To jest bardzo ważne, więc dlatego mówię, czy jesteś posłuszny władzy, to jest bardzo szerokie pytanie.
Tak pomyślałem sobie, nawet u was w sklepie można znaleźć pewien aspekt. Umawiasz się z kimś na sprzedaż danego towaru, tak? On mówi, no to dobrze, okej. Okay. I rób to w taki sposób, tak? Sprzedaj ten olej w takiej formie, jak ja ci dałem.
Tak.
A ja tam wody trochę doleję, będę miał.
Różny, słuchajcie, prawda? Różne
aspekt
sposoby.
Też tak. Pewnej takiej podległości w cudzysłowie, bo nie ma żadnego stosunku pracy, nie ma żadnego, ale jest jakaś umowa.
Ale obowiązkowość, umowa jest. Jesteś związany.
Wywiążesz się?
Tak, musisz się wywiązać. Także mówię, tu chodzi o postawę serca i o to, jak podchodzisz do osoby, jak ją traktujesz, nie? Ale tu bardziej, jak gdyby, tu chodzi o tą kwestię przełożeństwa tego... Czy jesteś kłótliwym człowiekiem, pracownikiem, pracodawcą, obywatelem? Czy jesteś kłótliwym człowiekiem? Czy podejrzliwym takim? Tak jak tutaj czytamy, tak, że rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia. Czy w twojej głowie pojawiają się takie rzeczy? Jeśli tak, co z tym robisz? Czy to jest nagminne? Czy to jest czasami próba się taka zdarza? Bo różnie, słuchajcie, może być. Ale czy jesteś, jakim człowiekiem jesteś? Na co dzień? W pracy? Na co dzień? W domu? W sklepie? No, jakim jesteś człowiekiem?
Dużo pokus czyha tak. Na człowieka również w tym aspekcie.
I ostatnie pytanie. Jaką masz motywację swojego postępowania? Jaka jest motywacja? Czy sprawdzasz motywację, która towarzyszy temu, co chcesz zrobić? Tak? Nie podoba ci się coś w pracy. Jaka motywacja kieruje tobą, kiedy chcesz to zmienić? Co chcesz zrobić? Jak to robisz? Tak? Jeżeli masz niedobrego pracownika, co chcesz zrobić? Masz, tak jak ja, klienta, który się nie wywiązuje, albo który cię oszukuje, coś chcesz zrobić. To jest też możliwe, słuchajcie. Jak się zachowujesz? Co myślisz o tym człowieku? Tak? To też, słuchajcie, są czasami próby, człowiek, wiesz, no, chcesz, nie chcesz, zaczynasz się denerwować. Jak nie zrobisz z tym w czas porządek, no to popłynąłeś. Czyli jaką masz motywację swojego postępowania, tak jak tam? Czy robisz to tak, jakbyś robił to dla Boga? Czy robisz to na pokaz? Macie jeszcze jakieś pytania, czy wnioski, czy jakieś zastosowanie wam się nasuwa, którego ja nie mam? to mówcie.
Tutaj dla też młodszych osób, tak? Dla chłopaków, nie wiem, są w drużynie sportowej na przykład, jest trener. I on mówi, trzeba robić to, to i to. Grać tak, tak i tak, prawda? I nie zawsze się to podoba. Nieraz z Wiktorem rozmawialiśmy, tak? I Wiktor mówi, no bo ten trener, no to to, to i tamto. Ale mówię, ale czy on coś złego? No nie, ale czy to na pewno potrzebne? Nie, coś w tym rodzaju. No nie, jesteś w drużynie, zobowiązałeś się, tak? No to w tym momencie wykonuj. Jeżeli coś jest nie tak, zrezygnuj. Nie, bądź nie będziesz musiał wykonywać. Prosta sprawa, nie? Że to jest zastosowanie nawet tutaj dla
można chłopaków, powiedzieć, jakim jesteś uczniem, studentem, tak?
W samej klasie, tak? No, tak. Relacja uczeń-nauczyciel.
Nauczyciel, tak? Student, profesor. Jakim jesteś właśnie człowiekiem?
Znaczy tych w ogóle takich podległości to w Biblii jest bardzo dużo.
Tak. O, Ewa mówi, jakim jesteś nauczycielem? Tak, Ewa, tak, bardzo dobrze, 7. Jakim jesteś nauczycielem? Ewa jest nauczycielem.
Znam to na co dzień, jeszcze mam pracownika, do tego i 6 uczniów. Jeszcze trzeba czasem
spojrzeć, Kasia.
Rozwiązywać między nimi i rodzicami.
Kasia wie, co mówi, tak. Tak. Trzeba o tym, słuchajcie, pamiętać i Bóg daje mądrość. Warto sobie to po prostu przypomnieć i wiedzieć, jak gdyby odświeżyć sobie, co jest Bożą wolą. Żeby rozpoznać, kiedy ktoś przychodzi i zaczyna opowiadać ferment, kwas do głowy wkładać, tak? Wtedy stronić od tego człowieka, nie wdawać się w dyskusję. Strońcie od takich, Paweł mówi, a nie dyskutujcie z nimi. Nie wdawać się w spory. Fajnie, o, to uzupełniło się, proszę, jak ładnie. Nie? Dla każdego coś
jest. Aspektów, cały aspekt w zboże w ogóle, tak?
Tak.
Starsi przecież omawiamy, tak? Tak? Nie, niby to gdzieś teraz w innym miejscu jest, tak? Ale jak to jest blisko siebie? W jaki sposób po prostu się zachowujesz jako starszy, czy jako ten, który ma starszego w zborze? I kiedy się zgadzasz, a kiedy się nie zgadzasz. Albo nawet kiedy trzeba wykazać grzech. W obie strony to wszystko działa, nie?
Tu może trochę bardziej tak z tymi starszymi i to.
Ale są miejsca w pewnym sensie, które mówią też.
Bo starsi są wśród trzody postawieni, a tak. Nie nad, ale żeby nie zapomnieć o tym aspekcie, jak gdyby, tak?
Tak, ja mówię, to jest oddzielny aspekt, który omawiamy też podczas listu do Tymoteusza, temat biskupów i inne miejsca w Biblii, które o tym mówią. A tych miejsc jest dużo. Tak,
żeby po prostu tak, żeby całościowo pamiętać o tym, żeby jak gdyby, ale żeby po prostu nie wyrywkowo to wszystko traktować, zgadza się. Okay,
mąż, żona. To
tak,
samo.
Też.
Przecież wszędzie zależności są takie relacje, tak? Omawialiśmy to wielokrotnie.
Dobra, słuchajcie. To kończymy na dzisiaj, pomódlmy się. A za tydzień sobie o tym bogactwie powiemy, słuchajcie. O tym bogaceniu się, tak? O bogatych i tych, którzy chcą być bogaci, tych, którzy bogaci nie są.
Będzie
ja to
ciekawy.
Za tydzień, jak Bóg pozwoli, przygotuję, tak? Myśmy to studiowali, a sobie odświeżymy. Także
co kaszesz?
Jak Bóg pozwoli. Dobra, to pomódlmy się.